Poseł Suwerennej Polski Norbert Kaczmarczyk, kandydat Zjednoczonej Prawicy do Sejmu. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Kandydat z 10 miejsca, strzał w dziesiątkę na liście Prawa i Sprawiedliwości. Miasto Tarnów, powiat tarnowski, brzeski, bocheński, wielicki, dąbrowski i proszowicki.
No to jeszcze dodam, z poparciem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który oficjalnie udzielił panu swojego poparcia właśnie podczas konferencji prasowej na rynku w Zakliczynie, ale też apelował tam, aby wziąć udział w wyborach i głosować na tych, którzy walczą o dobro polskiego rolnictwa. To rolnictwo spędza sen z powiek ostatnio nie tylko gospodarzom, ale też właśnie politykom. Ukraina proponuje system licencyjny na zboże. Skorzysta Polska z tej propozycji? Powinna skorzystać, pana zdaniem?
Pani redaktor, piękna wizyta pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Ja bardzo dziękuję za to poparcie ministrowi. Pan minister Zbigniew Ziobro od wielu lat pomaga w Małopolsce rolnikom, bo przecież była kwestia związana z odszkodowaniami, pieniędzmi dla rolników poszkodowanych przez firmy tytoniowe. Pan minister bardzo mocno zadziałał w tym aspekcie i te pieniądze trafiły do rolników. Nasi poprzednicy niestety nie dbali o interes rolników i tak wszystkie kwestie odbijały się czkawką, jeśli chodzi o legislację i zabezpieczenia rolników. I tutaj też minister wskazuje, że bardzo ważna jest budowa Polski powiatowo-gminnej, że nie tylko Warszawa, nie tylko wielkie aglomeracje, ale przede wszystkim inwestycje w gminach, w naszym okręgu również. I to jest bardzo wielkie wsparcie, że on cały czas patrzy bardzo łaskawym okiem na kwestie inwestycyjne z Polskiego Ładu, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To są tak naprawdę setki milionów złotych dla okręgu i to widać, bo widzimy, że Polska tak naprawdę buduje się na nowo, odbudowuje się po tej całej reprywatyzacji dzikiej po czasach komunizmu, gdzie wszystko było niszczone, nawet firmy były złe, nie tylko system był zły, ale również postkomuniści skupili się na likwidacji polskiego kapitału, polskiego dorobku, dobytku i niestety dzisiaj wszystko trzeba w tym kontekście odbudowywać, również przetwórstwo, 4,5 miliarda złotych na to przetwórstwo zaprogramowaliśmy, te pieniądze już trafiają do rolników, małych, średnich przedsiębiorców, aby rzeczywiście skracać łańcuch dostaw. I pani redaktor, doktor pytał o kwestie ukraińskie i te licencje. Ja osobiście uważam, że jeżeli mielibyśmy w przyszłości rozmawiać o wspólnym handlu Ukrainy i Unii Europejskiej, to Ukraina najpierw musi odrobić zadanie domowe i musi produkować tak jak Unia Europejska, bo jeżeli polski rolnik cały czas ma te obostrzenia unijne, używa środków ochrony roślin, gdzie tak naprawdę te zabiegi kosztują kilkaset albo przekraczają tysiące złotych, jeśli chodzi o zabiegi ochronne dla roślin, jeśli jest atak na hodowlę z każdej strony, humanizacja zwierząt, nazywanie rolników barbarzyńcami, a przecież doskonale wiemy, że rolnik, który jest hodowcą, kocha zwierzęta, bo po prostu żyje z hodowli i cały czas ta agenda unijna prowadzi do ograniczania produkcji, niższe plony niż na Ukrainie, nie możemy stosować glifosatu, nie możemy stosować roślin genetycznie modyfikowanych, więc jeżeli porównamy plon ukraińskiego rolnika, który produkuje na czarnoziemię i na środki ochrony roślin wydaje tylko kilkanaście złotych i produkuje z roślin GMO, to on ma tak naprawdę kilka ton towaru, zboża, czy soi, czy pszenicy, czy kukurydzy, kilka ton więcej z hektara. Więc to nie może być tak, że my sobie będziemy produkować i budować rolnictwo zdrowe, a Ukraińcy będą wwozić towar i z nami konkurować, bo oni wtedy mogą sprzedawać po nawet 50% niższych cenach i dalej zarobią. Więc
panie
jeżeli
pośle,
Ukraina będzie chciała z nami współpracować jako Unią Europejską, to Ukraina musi najpierw w momencie przejściowym w przyszłości siać tak samo jak my, opryskiwać zboże tak samo jak my, rośliny i musi produkować tak jak my, na tych samych zasadach jak Unia Europejska i wtedy powinna się dopiero rozpocząć debata, czy ten rynek da się jakoś budować na nim współpracę, bo ja na takich warunkach nie zgadzam się jako polski polityk i rząd Zjednoczonej Prawicy na takich zasadach nie zgadza się na tą współpracę.
A to jest warunek Ukrainy, żeby wycofała skargę na Polskę. Warunek na już.
Pani redaktor, jeśli oni mówią o licencjach, to proponuję, żeby na następny sezon produkowali tak jak Unia Europejska, więc te same zasady, mamy wtedy równe zasady i wtedy można dopiero siadać i rozmawiać o tej licencji.
Ale co by ta licencja w praktyce miała oznaczać?
Przecież my mieliśmy moment przejściowy. No właśnie, to ja proponuję i namawiam do tego wszystkich polityków od lewa do prawa, by te licencje zaczęły się od tego, że produkujemy tak samo. Jeżeli będziemy produkować tak samo, to dopiero możemy siadać do stołu i zastanawiać się, czy i tak te kwestie zbożowe, nawet na tych samych zasadach, nie będą grozić europejskiemu rolnictwu. Wtedy dopiero się możemy zastanawiać nad przyszłością. My też musieliśmy dostosować swoje rolnictwo, wchodząc do Unii Europejskiej, dostosować prawodawstwo w wielu zakresach. Cały czas jesteśmy naginani, więc to nie może być tak, że sytuacja będzie wyglądać, że tu będzie jakieś turbo doładowanie dla jednego państwa, a z drugiej strony my będziemy produkować na takich zasadach ograniczonych. Nie ma takiej opcji. My musimy bronić polskiego rolnictwa, polskiej gospodarki i jeżeli mielibyśmy usiąść do stołu, to następny sezon proszę zasiać bez GMO, proszę używać środków ochrony roślin takich jak w Polsce, proszę nie używać glifosatu i wtedy możemy porozmawiać.
A kto miałby te licencje wydawać gospodarzom i producentom ukraińskim?
Panie redaktor, w dużej mierze ci producenci, bo też trzeba powiedzieć i polscy rolnicy doskonale o tym wiedzą, to są latyfundyści niemieccy, holenderscy, duńscy, którzy wiele dziesiątek albo set tysięcy hektarów na Ukrainie obsiali i to są często głównie lobbying niemiecki, który chce wpuścić to zboże do Polski, bo to jest w dużej mierze ich zboże. Tutaj nie jest rozmowa tylko i wyłącznie o Ukraińcach, bo ich przyjęliśmy do Polski, daliśmy im schronienie, wsparliśmy w sytuacji wojennej, natomiast tutaj są grube interesy również i nie tylko, ja bym powiedział, że głównie jeśli chodzi o naszych zachodnich sąsiadów, którzy cały czas nas stawiają do pionu, którzy chcą, żeby Polska ubożała, którzy mówią, że tu nie ma praworządności, chcą nam reformować wymiar sprawiedliwości, zmienić stolicę na Berlin czy Brukselę, a i z drugiej strony chcą zboża ukraińskiego bez żadnych testów, bez dostosowania do procedury unijnej, jeśli chodzi o produkcję. Przecież to jest hipokryzja elit tych państw najmocniejszych Unii Europejskiej. My się na to nie zgadzamy i też państwa Grupy Wyszehradzkiej również tutaj podnoszą głos, że Polska idzie w dobrym kierunku i broni polskiego rolnictwa. Jeżeli my będziemy mieć mocne rolnictwo, a produkujemy coraz więcej, bo przecież na eksport ponad 40 miliardów euro, jeśli chodzi o produkty rolno-spożywcze, produkcja zbóż od 37 do nawet 40 milionów ton, my pokazujemy, że to rolnictwo jest coraz bardziej skuteczne, ale by być mocnym i też móc pomagać ludziom, którzy uciekają z wojny, zabezpieczyliśmy granice, wspieramy wojsko, rolnictwo, mocne rolnictwo, to wtedy jest możliwa pomoc. Jeżeli my będziemy ślepo przyjmować przepisy unijne i dostosowywać się do ich fanaberii, no to wtedy sami zubożejemy i wtedy nie będziemy pomagać i Putin wygrałby wojnę na Ukrainie w 3 dni, więc my mówimy nie takim praktykom. Jeżeli mamy kiedyś usiąść do stołu co do przyszłości Ukrainy powojennej, to na pewno ona musi produkować tak jak Polska, tak jak Unia Europejska.
Panie pośle, mówił pan o ochronie tej granicy. No właśnie, czego się można spodziewać na granicy, ale pytam o granicę Polski z Niemcami.
Panie redaktor, widzimy doskonale, że kwestie granic i obrony polskich granic są bardzo mocno podnoszone na arenie międzynarodowej. Najpierw wyśmiewana obrona granicy z Białorusią, wyśmiewany mur na granicy z Białorusią, opozycja niepoważna, która głosowała w dużej mierze przeciwko tym przepisom, przeciwko budowie muru, opozycja biegająca z siatkami, mówiąca wpuśćmy tych imigrantów, kim są, zobaczy się później. Filmy pani Holland szkalujący polski mundur i film nawołujący w przyszłości do linczu na Polakach, do oceny Polaków przez międzynarodową społeczność jako tych, którzy nie przyjmowali bądź źle traktowali uchodźców z Ukrainy, bo przecież wielu obywateli świata nie wie, gdzie leży Polska, wiedzą, gdzie jest jakiś konflikt Rosja-Ukraina mniej więcej na mapie, a ta historia białoruska jest i granicy z Białorusią i muru nie jest tak popularna, więc za chwilę będziemy bić się z narracją, że Polacy źle traktowali uchodźców ukraińskich, więc po to jest ten film, o tym jest ten film, to jest już budowanie fałszywej propagandy, a przecież z tą propagandą drugowojenną walczyliśmy po kilkunastu, kilkudziesięciu latach, a już musimy walczyć z propagandą, jeżeli chodzi o kwestie ukraińskie.
A więc... nie boi się pan tej krytyki, wypowiadania tych słów po tym, jak na ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę został wydany nakaz sądowy, wypowiadania się właśnie na temat Agnieszki Holandii i jej filmu Zielona Granica?
No to pokazuje również, jak działają w Polsce sądy. Pan minister przygotował kompleksową reformę wymiaru sprawiedliwości. Niestety ta ustawa wtedy została zawetowana i tutaj mamy nadzieję, że kolejna kadencja przyniesie dużo odważniejsze kroki, jeśli chodzi o kwestie podjęcia decyzji, jeśli chodzi o tą ustawę przez pana prezydenta, bo tutaj naprawdę ten krok byłby milowym krokiem, jeśli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości, bo jak to może być, że polskiemu ministrowi sprawiedliwości za krytykę filmu, który szkaluje Polskę, wydaje się taki wyrok, że on nie może o tym mówić, czyli zamyka mu się usta. Byliśmy, jego gabinet również pana ministra składał w Zakliczynie, w gminie Zakliczyn w Jamnej kwiaty, gdzie pomordowali Niemcy ludność cywilną, gdzie walczyli z polskimi bohaterami, polskim podziemiem, polskimi partyzantami i o tym się filmów nie robi i o tym się nie mówi. To musimy czcić tutaj lokalnie i rzeczywiście pamiętać o tym, by budować mocne podstawy do państwa suwerennego w przyszłości, które będzie cały czas atakowane przez elity międzynarodowe. A robi się filmy o szkalowaniu Polski i ministrowi sprawiedliwości w tej kwestii zamyka się usta. To naprawdę jest coś niesamowitego i z tym trzeba walczyć. Ten wymiar sprawiedliwości musi być zreformowany w takim zakresie, jaki buduje pan minister Zbigniew Ziobro, bo nie będzie nam Bruksela układać sądów, nie będzie nam Bruksela układać naszego wymiaru sprawiedliwości. Stolicę mamy w Warszawie, a nie w Berlinie czy w Brukseli.
Panie pośle, wracając do granicy, no właśnie, czego się można spodziewać? Pytałam o to na granicy z Niemcami. Czy będą wyrywkowe kontrole, jak to zapowiadają Niemcy, czy można spodziewać się zamknięcia granicy i tradycyjnej kontroli granicznej?
Panie redaktor, opcji jest kilka. Tak naprawdę to, co się wydarzy w tej materii, jest przed nami. Ja bym tutaj Niemcom zasugerował, by zastanowili się, ile u nich było zamachów bombowych, jakich oni obywateli przyjęli bez kontroli do swojego państwa, ile gwałtów w ostatnim roku odnotowano w Niemczech, bo my jako Polska mamy zero zamachów bombowych, jeśli chodzi o każdy rok kalendarzowy. Mamy kolejna kwestia, to mamy najniższy wskaźnik gwałtów w Unii Europejskiej. Jeżeli przyjeżdżają ludzie do pracy, gdzie opozycja zarzuca, że przyjechało wielu ludzi z zagranicy, niewiadomego pochodzenia. To są ludzie, którzy, jeżeli przyjechali, to są ludzie, którzy przyjechali do pracy. Oni przyjechali pracować, budować swoją pozycję i gospodarkę, a nie kwestia taka, że wpuściliśmy kogoś z kałasznikowem czy kamieniami i puściliśmy go samopas na Polskę. Więc opozycja próbuje robić rosyjską propagandę, odwrócić to, że my zbudowaliśmy bezpieczne państwo, odbudowaliśmy bazy wojskowe, posterunki policji, doinwestowaliśmy armię, na arenie międzynarodowej chwalą nasze inwestycje, firmy europejskie chcą budować swoje zaplecze w Polsce, czyli Polska staje się potęgą, jeśli chodzi o tutaj kwestie europejskie, bezpieczne państwo i również bezpieczne miejsce do życia. Mówi się o emerytach z Wielkiej Brytanii, którzy chętnie spędzają te swoje lata seniorskie tutaj w Polsce, chcą, przeprowadzają się i chcą tutaj mieszkać, bo jest bezpiecznie, więc bezpieczne państwo.
Ale jednocześnie, panie pośle, premier Mateusz Morawiecki zapowiada taki sam ruch na granicy polsko-słowackiej. Jak to będzie wyglądać w praktyce, te kontrole? Busów i busików, jak to mówił premier Mateusz Morawiecki.
Nie może być tak, panie redaktor, że z jednej strony jest uszczelnienie, a z drugiej strony ktoś będzie objeżdżał i wprowadzał na przykład jakiś przemyt, jeśli chodzi o ludność imigrancką, więc jak najbardziej tutaj decyzja polskiego rządu jest reakcją na sytuację i my reagujemy na bieżąco. Jeżeli widzimy pewne zagrożenia graniczne w postaci przemytu, to reagujemy i rzeczywiście to jest bardzo potrzebne, a opozycja w tym zakresie tak naprawdę obudziłaby się po fakcie. My dzisiaj moglibyśmy mieć bardzo trudną sytuację, jeśli chodzi o islamskich imigrantów, niekontrolowany przepływ ich ze wschodu, z południa, a jednocześnie duże niebezpieczeństwo w kontekście walki tych ludzi bądź prowokacji wewnętrznych z uchodźcami z Ukrainy, więc my zabezpieczyliśmy Polskę przed, być może, gdyby opozycja rządziła, wojnę domową, bo tak naprawdę mogłoby dojść do sytuacji kuriozalnej, że pod fałszywą flagą budowaliby konflikt ukraiński tutaj w Polsce. My wiedzieliśmy, co robimy, zabezpieczyliśmy Polskę, jeśli chodzi o granice, wzmocniliśmy armię i jednocześnie przyjęliśmy uchodźców, którzy są zweryfikowani, więc to jest ta różnica pomiędzy Polską, Polską rządów Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski, a polską opozycją.
No to właśnie o to bezpieczeństwo jeszcze dopytam, bo ujawnione plany obrony kraju Platformy Obywatelskiej z 2011 roku podgrzewają od kilku dni przedwyborcze emocje. PiS podkreśla w swoim spocie wyborczym, że określenie linii obrony na Wiśle to, tu cytat, okupacja wschodu i ostrzeliwanie zachodu. Zresztą goszczący niedawno w Tarnowie w Zakliczynie i w Zakliczynie minister Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę, że według tego planu region tarnowski zostałby oddany bez walki. Proszę powiedzieć, na czym w tej chwili polega strategia obrony kraju? Czy mieszkańcy tego regionu, tej wschodniej Polski, mogą czuć się bezpiecznie?
Mieszkańcy tego regionu mogą czuć się bezpiecznie, dlatego że odbudowaliśmy posterunki policji, odbudowaliśmy bazy wojskowe, wzmocniliśmy granice z Białorusią, przerzucamy swoje siły również w kierunku, gdzie jest możliwe zagrożenie i cały czas widzimy, że ludzie, którzy chcą służyć w wojsku, do tego wojska są przyjmowani, są Wojska Obrony Terytorialnej, jest służba wojskowa, która tak naprawdę przyjmuje cały czas chętnych, którzy czują, że mogą również swoją karierę zawodową, służbę ojczyźnie budować w wojsku. Coraz więcej się o takich ludziach słyszy również tutaj w okręgu tarnowskim i jestem zadowolony z tego powodu, że my zareagowaliśmy na bieżąco. Pan prezes Jarosław Kaczyński już wiele lat temu budował ustawę o obronie ojczyzny. Pan minister Zbigniew Ziobro mówił o tej obronie na linii Wisły, który chciała opozycja. Tak naprawdę to był podział strefy wpływów. Do Wisły to była Rosja, kwestia strefy wpływów, a na zachód to była strefa wpływów niemieckich, więc tak naprawdę jeżeli byłby jakiś konflikt zbrojny, to on toczyłby się tak naprawdę w obronie Berlina. A tutaj te ziemie, że tak powiem, na których jesteśmy i którymi się opiekujemy jako parlamentarzyści, byłyby zajęte przez Rosjan, więc moim zdaniem jest to kuriozum, jeśli chodzi o podejście do obrony państwa, do budowy jego zaplecza. Tak naprawdę Polska miała być jakimś krajem takim przejściowym, krajem, gdzie miał być jakiś przesył tylko towarów, być może militariów. No niestety przykro się na to patrzy, że była jakaś w Polsce władza, która tak podchodziła do obronności państwa.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł Suwerennej Polski, były wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Kandydat do Sejmu, strzał w dziesiątkę z listy Prawa i Sprawiedliwości. Miasto Tarnów, powiat tarnowski, brzeski, bocheński, wielicki, proszowicki, dąbrowski. Bardzo się cieszę, że mogłem być gościem na antenie Radia RDN.